Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj ze mną jest pan Krzysztof Wiszniewski z Kawi z Bajku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co zrobić, żeby jeszcze trochę wykorzystać, wycisnąć z tego naszego roweru wszystko, co się da w tym sezonie jesienno-zimowym. Czyli co zrobić, żeby go zakonserwować i co zrobić, żeby dalej jeździć, jak się na ten rower ubrać. No bo jednak nie każdy chce chować go do piwnicy na przykład. Da się jeździć rowerem, kiedy już za oknem plucha?
Da się jeździć. Wiadomo, że trzeba przygotować na to trochę rower, choć bardziej musimy przygotować siebie, a głównie naszą szafę.
Psychicznie też chyba musimy się przygotować do tego, że jednak no, może być nam zimno trochę.
To znaczy, jeżeli jesteśmy regularni, to myślę, że nasz organizm się adaptuje do tego, że najpierw przechodzimy z lata na jesień i później zimę. Więc jeżeli robimy to regularnie i ta temperatura się stopniowo obniża, to jesteśmy w stanie, że tak powiem, nie do końca się zorientować nawet, kiedy ta zima przyjdzie i kiedy naprawdę zrobi się zimno.
W takim razie, jeżeli jesteśmy regularnie użytkownikami tych jednośladów, no to wiemy mniej więcej, co się ubrać. A co z tymi, którzy na przykład zaczęli dojeżdżać do szkoły dopiero we wrześniu, w październiku, na przykład studenci, i chcą to kontynuować? Jak powinni się przygotować? W co się ubrać?
Okej, okay. No czyli tak, pewnie to nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, natomiast no ubieramy się na tak zwaną cebulkę, no i wszystko zależy od tego. Jeżeli jest to jesień, no to pewnie wystarczy nam jakaś dobra odzież termoaktywna, w sensie dobra bielizna termoaktywna, na to koszulka rowerowa, plus do tego jakaś cienka kurtka typu softshell. Natomiast jeżeli im robi się zimniej, tym na pewno warto używać sobie ciuchów z domieszką wełny merino, która oprócz tego, że dobrze znosi, że tak powiem, odprowadzanie potu i wilgoci, a dobrze też grzeje. No i oczywiście wiadomo, że mamy jeszcze wierzchnie warstwy te, które służą do zabezpieczenia nas przed deszczem.
No właśnie, ten deszcz jest no, jesienią nieunikniony, zimą właściwie też, dlatego że u nas w tej chwili już chyba częściej pada deszcz niż śnieg w tej porze zimowej. Rękawiczki, czapka to są dobre wybory na rower. Jeżeli tak, to jakie?
To są na pewno dobre wybory. No jakby trzy miejsca, w których najszybciej tracimy ciepło, to jest stopy, dłonie, głowa. Na głowę czapka, pod kask, który jest tym bardziej zimą i tym bardziej jesienią, kiedy jest łatwiej o wywrotkę, bo ona po prostu, no, nawierzchnia jest po prostu śliska. Jest niezbędny. No, jeżeli ewentualnie ktoś by się decydował i był ryzykantem, to no, oczywiście zakłada po prostu czapkę.
To ja tutaj przerwę panu. Czapka musi być wtedy chyba dość cienka, żeby się pod ten kask tak wygodnie zmieściła.
Tak, są takie dedykowane produkty, które służą właśnie do tego, żeby wozić je pod kaskiem. No i później elementem, jeżeli mówimy już o czapce, no to ważnym elementem jest tak zwana bufka, czy komin, czyli coś, co zabezpiecza nam szyję, która tak naprawdę często gdzieś tam, jeżeli kurtka nie jest do końca zapięta, no to jest najbardziej narażona na chłód. Rękawiczki. Są specjalne rękawiczki rowerowe, przeznaczone na ten właśnie okres jesienno-zimowy, które od wewnętrznej strony dalej są cienkie, mają oczywiście pełne palce, ale od strony zewnętrznej są ocieplane i bardzo często wodoodporne.
No właśnie, na co zwrócić uwagę, kiedy wybieramy te rękawiczki, bo one, tak jak pan powiedział, najlepiej, żeby były pełne, bo inaczej nam zmarzną po prostu palce.
Dokładnie.
Ale z drugiej strony mamy mniejsze czucie w tych rękawiczkach pełnych. Jakie one powinny być, żebyśmy no jednak się czuli bezpiecznie, pewnie i jeszcze do tego ciepło?
Okej, okay, czyli tak, pełne rękawiczki same w sobie jakby nie ograniczają ruchu, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, od wewnątrz one są cienkie, w dalszym ciągu są wykonane czy to z jakiegoś materiału, czy ze skóry takiej no delikatnej, takiej, że tak powiem, do precyzyjnej pracy, a od zewnątrz, tam gdzie ręka jest bardziej narażona na, no przede wszystkim na pęd wiatru i na wodę, no to są wodoodporne i wiatroodporne. Dzięki temu no, po prostu zachowujemy komfort podczas jazdy. Oczywiście w takie najbardziej mroźne dni mogą okazać się niezbędne po prostu takie rękawiczki, które oczywiście one są też rowerowe, natomiast one już bardziej przypominają te rękawiczki narciarskie, czyli są po prostu puchowe z jednej i z drugiej strony. Ale myślę, że to już zarezerwowane naprawdę na ujemne temperatury.
A w tym da się jeździć?
Da się jeździć. Da się jeździć, choć wiadomo, że no, jest to pewien dyskomfort, prawda?
No właśnie. One nie powinny mieć jakiegoś, nie wiem, jakiejś gumy, plastiku od tej wewnętrznej strony.
Nie, one są przyczepne. Są przyczepne, ale jakby no mimo wszystko, jeżeli są takie grube, no to na tym samym jest jakiś tam delikatny luz zawsze się pojawia, nie?
No to może jak już wiemy, w co się ubrać, to musimy przejść do tego, w co ubrać nasz rower, a właściwie jak go przygotować. Jesienią jeszcze może nie aż tak, ale zimą już się pojawia sól. pól, pojawia się błoto takie pośniegowe. Jesienią z kolei jest bardzo dużo liści i też takiego piasku, brudu na ulicach. Na pewno trzeba przed tym rower zabezpieczyć. W jaki sposób to zrobić?
Wielu rowerzystów w ogóle, nawet na co dzień nie używających błotników, montuje właśnie je w okresie jesienno-zimowym, no, żeby z jednej strony zabezpieczyć siebie, z drugiej strony po prostu w razie, gdy jedziemy jeden za drugim, no to żeby nie chlapać na kogoś. No i żeby w pewnym stopniu też zabezpieczać rower. Na pewno warto po każdej takiej przejażdżce, może nie po każdej, bo wiem, że to czasem może być dość trudne do wykonania, ale warto na pewno spłukać rower z soli i zabezpieczyć od nowa łańcuch, czyli posmarować go po prostu smarem. Najlepiej na te mokre warunki, taki smar wtedy dłużej utrzymuje się na łańcuchu i po prostu skuteczniej go zabezpiecza. Natomiast rzeczą, którą też wielu rowerzystów stosuje w tym okresie, a jeżeli mówimy o śniegu, to w szczególności, czyli upuszczenie trochę powietrza z kół, czyli zmniejszenie ciśnienia. Dzięki temu opona po prostu ma większy styk z nawierzchnią i tym samym ma trochę większą przyczepność. To są te rzeczy, które jeżeli chodzi o przygotowanie roweru, to są te rzeczy, jeżeli jeździmy tym rowerem cały czas, no to są te rzeczy. Natomiast jeżeli odkładamy rower na jakiś dłuższy czas, warto pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć rzeczy elektroniczne, bo to jest bardzo częste, że na przykład zostawiamy światełka na zimę przyczepione na kierownicy, no i wiosną okazuje się, że bateria się wylała, no i światełko jest nie do uratowania. Jeżeli chodzi o rowery elektryczne, to bardzo ważnym jest, żeby pamiętać, żeby po prostu raz w miesiącu sprawdzić, podłączyć baterię do ładowarki. To są takie rzeczy, gdzie powiedzmy nie używamy roweru.
No właśnie, to są te takie elementy, kiedy tego roweru nie potrzebujemy przez dłuższy czas, czyli właściwie przez na przykład okres zimowy, ale jeżeli jednak chcemy jeździć. I oprócz tego, że no możemy trochę spuścić to powietrze z opon, żeby nam się łatwiej jeździło, bezpiecznie jeździło, odblaski potrzebujemy.
No, tego potrzebujemy przez cały rok, ale zimą jest to myślę, że tym bardziej konieczne, no bo wiadomo, że no mieszkamy w takiej szerokości geograficznej, gdzie no to słońce dość szybko w zimę zachodzi i no i tym samym robi się po prostu niebezpiecznie, więc no bezwzględnie trzeba zadbać o oświetlenie, w miarę możliwości mieć jak najwięcej odblaskowych rzeczy, w szczególności jeżeli poruszamy się, że tak powiem, na tej samej drodze, na której jeżdżą samochody, no bo ci z Państwa, którzy są kierowcami, mają świadomość, jak bardzo czasem rowerzysta jest niewidoczny.
Ten asortyment w tej chwili, jeżeli chodzi o ten ubiór, jest bardziej dostępny niż jeszcze parę lat temu, jeżeli chodzi o ten ubiór typowo dla cyklistów, ale też taki, który będzie zróżnicowany pod względem tego, na jaką porę roku jest przeznaczony?
Tak, są w ogóle firmy jakby produkujące ubiór tylko i wyłącznie dla rowerzystów i jest on podzielony zarówno ze względu na płeć, jak i na to, czy to jest asortyment na wiosnę, na jesień, czy na zimę, więc zasadniczo no, możemy sobie skompletować rzeczy. To, co na wiosnę jest warstwą wierzchnią, czy koszulką, no to później stanowi na przykład środkową warstwę i można sobie to po prostu skompletować. Nie mając super dużo rzeczy, możemy być przygotowani zarówno na bardzo gorącą pogodę, tak jak i na bardzo, bardzo zimną.
Te ciuchy, one przeważnie właśnie mają na sobie jakieś odblaski, żeby to kierowcy widzieli nas, jeżeli my poruszamy się rowerem. Natomiast nam się przydaje również światło, czy ono jest obowiązkowe, żeby mieć światło na rowerze. Jak to światło wybrać? Jakie światła wybieramy? Czy ma to tak naprawdę znaczenie, ile za nie zapłacimy?
No niestety ma to znaczenie, ile za nie zapłacimy. Jak światło wybrać? No czyli tak, jeżeli mówimy o rowerach trekkingowych i miejskich, to bardzo często oświetlenie tam jest już jakby w zestawie z zakupionym rowerem. I jest on wtedy napędzane z prądnicy w piaście, no, rzadziej z dynama. I na pewno tak, te oświetlenie, które jest napędzane z dynama, cechuje się tym, że generalnie rzecz biorąc nie jest zbyt skuteczne, czyli nie jest zbyt mocne po prostu. Natomiast oświetlenie napędzane z prądnicy w piaście przedniej jest skuteczne. I oczywiście tak, no najczęściej jakby na wyposażeniu rowerów tych tak fabrycznie są oczywiście to raczej podstawowe modele, które zapewniają jakby
to minimum.
Dobre światło, ale no nie jest to coś super. Natomiast możemy sobie oczywiście te światła wymieniać. Natomiast jeżeli mówimy o całej reszcie rowerów, czyli rowerów górskich, gravelowych, crossowych czy szosowych, no to tam tych światełek nigdy jakby w zestawie nie ma. No i tam raczej się posiłkujemy oświetleniem bateryjnym, czy tam teraz już bardzo często jest to oświetlenie z wbudowanym akumulatorkiem i jest ładowane za pomocą portu USB.
Jak to wybrać wtedy? które powinno nam wpaść w oko?
Które nam powinno wpaść w oko? No fajnie by było, no, warto, na co warto zwrócić uwagę? No przede wszystkim na to, no bo tak, jeżeli mówimy o przednim światełku, no to tak naprawdę warto zwrócić uwagę, w sensie warto zastanowić się, gdzie go będziemy używać. No bo jeżeli poruszamy się po mieście i to światełko będzie pełnić rolę głównie, że tak powiem, nazwijmy to ostrzegawczą, no bo generalnie rzecz biorąc w mieście jest stosunkowo jasno i nie ma kłopotu.
To nie my musimy oświetlać sobie drogę.
Dokładnie. No to wtedy raczej zwracamy uwagę na to, żeby to może nie był jakiś najdroższy produkt, żeby miał odpowiednią długość świecenia po prostu na jednym naładowaniu. Natomiast jeżeli na przykład jeździmy sobie poza miastem, właśnie po zmroku, no to myślę, że warto zwrócić uwagę głównie na to, jak mocno to światło będzie świecić. No bo z jednej strony oczywiście zapewnia to nasze bezpieczeństwo, ale z drugiej strony no też komfort po prostu użytkowania, że jedziemy i widzimy, gdzie jedziemy. Natomiast jeżeli mówimy o tylnych światełkach, no to one jakby tylko i wyłącznie służą do bezpieczeństwa. I na pewno, jeżeli poruszamy się po drogach, po których poruszają się samochody, warto, żeby to światełko było możliwie najmocniejsze, żeby z jak największej odległości kierowca samochodu nas widział.
To jak mocne powinno być? Jakie są w ogóle przedziały, jeżeli chodzi o moc takich świateł rowerowych?
Generalnie różni producenci wyrażają to w różnych jednostkach. Więc tak, no sama dioda pewnie, różni producenci używają różnej ilości diod, no i tak powiem, tak naprawdę tych diod pomiędzy sobą ciężko jest porównywać, bo nie wszystkie są takie same i nie wszystkie są porównywalne. Natomiast pewnie taka standardem dobrego światełka jest dioda tam pomiędzy 0,5 a 1 W i moc około pomiędzy powiedzmy 20 a 100 lumenów, to jeżeli chodzi, mówimy o tylnym światełku, to jest, powiedzmy, że to jest ten przedział, w którym znajdują się dobre światełka. Oczywiście są jeszcze mocniejsze, są takie, które mają wbudowany jakby laser, który wyznacza taką wirtualną jakby
ścieżkę,
linię,
drogę,
żeby samochód widział, w jakiej linii się poruszamy, żeby po prostu, ale to są już takie, no, dodatkowe bariery, które zwiększają bezpieczeństwo, ale no oczywiście one są też, no, kosztowniejsze, nie? Natomiast jeżeli chodzi o przednie światło, to myślę, że tam tych lumenów fajnie, jak jest jednak troszkę powyżej 100, a pewnie fajnie, jak jest około 300. Tylko ciężko jest mówić o tych lumenach, bo jeżeli porównamy światełko, które według producenta, na przykład czołowego producenta, ma na przykład 300 lumenów, a takiego producenta, powiedzmy chińskiego, który ma 1000 lumenów i okazuje się, że to 300-lumenowe świeci mocniej, to wiem, że po prostu warto po prostu skonsultować się z kimś, kto ma doświadczenie i użył po prostu paru tych światełek i rzeczywiście w rzeczywistości przetestował to, które światełko rzeczywiście zaświeci mocno.
No właśnie, jak już przyjdziemy do sklepu i weźmiemy właśnie oba te światła i je porównamy, to zobaczymy różnicę gołym okiem?
Raczej będzie to bezproblemowe do zobaczenia, a w szczególności jeśli jest szansa, żeby gdzieś tam pójść do miejsca, w którym jest troszkę ciemniej, żeby zobaczyć po prostu, jak to zaświeci.
Warto jeździć jesienią, zimą na rowerze?
Bardzo warto, nie przybywa nam kilogramów. To, co wypracowaliśmy sobie formę, że tak powiem, przez lato i wiosnę i powiedzmy wczesną jesień, to przez zimę chociażby to utrzymać, żeby nowy sezon zacząć już od tego samego poziomu, na którym skończyliśmy poprzedni, a nie znowu budować wszystko od nowa. No i dla zdrowia warto, a jeżeli robimy to, mówię, tak jak mówię, regularnie, czyli ten organizm się powoli przyzwyczaja do tego, że temperatura na dworzu nam cały czas spada, to nie ma żadnych przeciwwskazań i myślę, że tu jakby zapaleńcy rowerowi są w tym zgodni, ale na szczęście lekarze i specjaliści też są w tej kwestii zgodni, że nie ma żadnych tu zagrożeń. Oczywiście, no trzeba się po prostu dobrze ubrać.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem był pan Krzysztof Wiszniewski z Kawi z Bajku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.